Chwała Bogu. Dobrze was widzieć, bracia i siostry. Cieszę się niezmiernie z tej możliwości. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia od zboru w Elblągu, gdzie w minioną niedzielę miałem przywilej głosić Słowo Boże. Tamtejsi bracia i siostry też mają piękny obiekt, ale w tych dniach pustawy niemniej jednak gromadzą się, aby chwalić Pana, aby budować życie nasze duchowe i my też tak chcemy robić. Ile Pan nam da czasu, ile da możliwości, zanim przyjdzie, a gdy przyjdzie, niechby nas zastał tak czyniącymi. Niechby nas zastał w takiej postawie, że jako lud Boży miłujemy się wzajemnie i pragniemy wzajemnego też kontaktu. Doszły mnie takie słuchy, że po moim kazaniu pod tytułem Chwała i brzemię wybrańców Bożych ktoś mógł odnieść wrażenie, jakoby suwerenność wybrania Bożego stawiała pod znakiem zapytania sensowność głoszenia innym ludziom Ewangelii. Bo skoro Bóg sam wybiera, to po co wtedy głosić? I tak znajdzie tego, kogo wybrał, i tak go doprowadzi do zbawienia. Tymczasem tak nie jest i jedno absolutnie nie przeczy drugiemu. Cudowność i niezrozumiałość często wyboru Bożego absolutnie nie przeczy temu, że my powinniśmy i mamy głosić Ewangelię. I moim celem jest nie tylko to wykazać, ale też dowieść, że głoszenie Ewangelii przez nas, przez uczniów Jezusa jest integralną częścią tego planu Bożego, tego wyboru Bożego, jak Bóg zbawia ludzi. Bóg dzięki swojej uprzedniej wiedzy, ponieważ On jest wszechwiedzący, wybrał nas przed założeniem świata i my to głosimy i się z tego cieszymy i my w to wierzymy z całego serca, że tak właśnie się stało. Ale On nie wkracza do naszego życia jak służby o 6 rano, żeby wziąć nas. Nie, On to robi w sposób bardzo dżentelmeński, powiedzielibyśmy. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. I tu Pan Jezus w tych słowach mówi nam, że On, chociaż nas wybrał przed założeniem świata, chociaż On chce z nami społeczności, to nie bierze nas na siłę, tylko puka i czeka. I czeka, czy się ktoś nie odezwie. Dlatego czytamy w liście do Rzymian w 10 rozdziale od 13 wersetu. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czytamy, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. To jest Słowo Boże, które dzisiaj rozważymy. Mamy tutaj na początku tego tekstu wspaniałą obietnicę. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Lubimy to słyszeć, prawda? To jest jedna ze sztandarowych prawd Ewangelii. To jest coś, co dodaje nam otuchy, co daje nam pewność, pewność zbawienia. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. W Biblii Ewangelicznej, dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. A w przekładzie KUL, każdy zaś, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, osiągnie zbawienie. Jest to cytat z księgi proroka Joela, z trzeciego rozdziału, gdzie jest mowa o zesłaniu Ducha Świętego, że w ostatecznych dniach wyleję mego ducha na wszelkie ciało, mówił Pan przez proroka Joela. I właśnie w 5 wersecie tego trzeciego rozdziału pojawia się ta myśl: wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie wybawiony. I apostoł Paweł zaczerpnął z tego proroctwa, gdy pisał list do Rzymian, zaczerpnął tę wielką myśl o wezwaniu imienia Bożego. O co chodzi w tym wzywaniu imienia Bożego? Bo na pewno nie chodzi o to, że ktoś w stronę nieba jęknie: o Boże! I wezwał imienia Bożego, bo nawet wiemy, żeby czasem nadaremno nie wzywać imienia Bożego. To nie chodzi o coś takiego, że jak trwoga, to do Boga ktoś tam zawoła w ostatniej chwili i będzie zbawiony. No, chyba my, czytelnicy Słowa Bożego, rozumiejący drogi Boże, nie wpadamy na taki pomysł, że to o to chodzi. Proroctwo Joela zapowiadało zesłanie Ducha Świętego, zapowiadało zbawienie ludzi przez ofiarę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, i potem napełnienie ich Duchem Świętym. I to już nam mówi, że to wezwanie imienia Bożego to jest szersze pojęcie. To jest pojęcie, które obejmuje cały ten, czy udział w tym całym planie Bożego zbawienia. Otworzenie się nasze na to działanie. Dobrze to ilustrują słowa, które wypowiedział Ananiasz w Damaszku, mąż Boży, który został skierowany do nawracającego się Saula z Tarsu. Bóg ojców naszych wybrał cię, abyś poznał Jego wolę, zobaczył Sprawiedliwego i usłyszał głos z Jego ust. On cię przeznaczył, abyś wobec wszystkich ludzi był Jego świadkiem i mówił o tym, co zobaczyłeś i co usłyszałeś. A teraz dlaczego zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj się z twoich grzechów, wzywając czy wezwawszy Jego imienia. Tutaj w tych słowach to jest właśnie przedstawione to, co znaczy wezwanie imienia Bożego. To wzywanie imienia Bożego polegało na tym, że w przypadku Saula z Tarsu, że on właśnie przyjął Ewangelię, przyjął Słowo Boże, przyjął Chrystusa, dał się ochrzcić, ruszył drogą zbawienia, otworzył się na to, co mu Bóg na drodze do Damaszku objawił. I tak zaczęło się jego życie dla Boga, jego chrześcijaństwo się zaczęło. Więc wzywanie imienia Pana to odpowiedź nawracającego się grzesznika, który dotknięty Słowem Bożym zaczyna wierzyć w Jezusa Chrystusa, zaczyna wstępować w Jego ślady, oddaje Mu swoje serce, nawraca się po prostu. Jest to znak ze strony człowieka, że jedna się z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że pragnie tę łączność z Bogiem nie tylko nawiązać, ale ją też pielęgnować, rozwijać. To jest wezwanie czy wzywanie imienia Bożego. Chwytacie? To nie tylko powiedzieć: o Boże, wzywam Cię, tylko ta cała postawa. To jest taki moment w życiu chrześcijanina początkującego, nawracającego się, nawiązania łączności z Bogiem, że się odzywa. Takim się ciśnie obraz, taka ilustracja, jak jest, powiedzmy, router, Wi-Fi tak zwany po polsku, i włączamy różne urządzenia do tej sieci. I jest taki moment, kiedy urządzenie odezwie się do routera, że zostało nawiązane połączenie. Czasem jest to sygnał dźwiękowy, a czasem tylko, powiedzmy, jakieś światełko się zapali i następuje połączenie. I wezwanie imienia Bożego to jest tak, że Bóg okazuje nam łaskę, dociera do nas Ewangelia, co się z nami zaczyna dziać, co się tam zaczyna mielić tu w głowie często, w sercu też, nie wiemy, co się w ogóle z nami zaczyna dziać i w pewnym momencie pik, pik, ha, ha. I jest łączność. Odezwało się, wezwało imienia Bożego, to serce, ta nowa dusza i jest już online, jest już w społeczności z Bogiem. O to tutaj chodzi. I apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, mówiąc o tym cudzie wezwania imienia Bożego, zbawiennego wezwania imienia Bożego, czyli nawiązania łączności z Bogiem, jak do tego dochodzi, przedstawił poprzez cztery pytania, które ja dzisiaj chciałbym z wami rozważyć. Cztery zbawienne pytania, tak moglibyśmy powiedzieć. I pierwsze z nich brzmi, ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jaka dusza odezwie do Boga w sposób zbawienny, jeżeli nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, nie uwierzy w Zbawiciela? No, żeby się odezwać, żeby się zwrócić, żeby wezwać, to trzeba uwierzyć w tego, kogo się wzywa. Gdy nagle jako kierowca znajdę się na drodze w jakimś kłopocie, w jakimś problemie, to nie dzwonię do ubezpieczalni, chociaż mam OC tak zwane i tam jakieś jeszcze dodatkowe punkty, ale przynajmniej ja składam osobiste świadectwo. Nie dzwonię do nich, bo wiem, ile czasu bym musiał kwitnąć na tej drodze tam z tym swoim problemem, zanim oni by się pojawili. Nie dzwonię po pomoc drogową, bo wiem, że mnie skroją strasznie, jak przyjadą. Do kogo dzwonię? Dzwonię do mojego syna, do mojego brata. Dzwonię do kogoś, kogo znam i o kim wiem, że zrobi jak najszybciej wszystko, żeby mi pomóc. I może mi pomóc. Tak, tak to robię. Nieszczęściem wielu ludzi jest to, że nie znają Boga. I w tak ważnych sprawach, w sprawach życia i śmierci, w sprawach zbawienia, zwracają się do czegoś albo do kogoś, kto im nie jest w stanie pomóc i kto ich rozczaruje w końcu. A byłoby inaczej, gdyby zwrócili się do Boga, gdyby poznali Boga, bo my musieli Boga wcześniej poznać, żeby się do Boga zwrócić. Dzieci nam ostatnio śpiewały w czerwcu taką pieśń: bez Boga źle na świecie jest. Jeśli Go znasz, to szczęście masz. Jeśli znasz Boga, to masz szczęście, możesz się do Niego zwrócić. Wyświetlam wam dzieci, bo dawno żeśmy dzieci nie widzieli. Jakie to piękne, kiedy dzieci na scenie stały i śpiewały. Bez Boga jest źle na tym świecie. Więc mówimy o tym, że aby ludzie mogli wezwać, potrzebują poznać Boga, uwierzyć w Niego. Jak można wezwać Boga, jeśli się w Niego nie wierzy? Pamiętam, kiedyś jechałem z posługą Słowa Bożego w stronę Warszawy i nagle w samochodzie odpadł mi klocek hamulcowy z przodu i się okazało, że strasznie się źle jedzie, a już na pewno nie można hamować. I co ja wtedy zrobiłem? Zadzwoniłem do mojego przyjaciela, do człowieka, którego znałem, zadzwoniłem do niego, żeby mnie poratował. I zanim dojechałem do Warszawy, bardzo ostrożnie, powoli, to była sobota po południu, więc wszystko pozamykano, już praktycznie nikt nie chce pracować, a tam czekał na mnie warsztat, czekały już części potrzebne, szybciutko zorganizowane i sam właściciel warsztatu, bo pracowników już nie było, sam właściciel warsztatu gotowy do pracy. Co by było, gdybym ja tego człowieka nie znał i do niego nie zadzwonił? On by sobie siedział, pił sobie kawkę w sobotnie popołudnie i nawet myślami by się nie zwrócił w moją stronę, że ja mam jakiś kłopot. Ale ponieważ ja wezwałem go, wierzyłem, że on może mi pomóc, to zostałem jakby wybawiony. Więc Biblia mówi, jak jednak mają wzywać, skoro w niego nie uwierzyli? Jakże wtedy będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? No ludzie nie wzywają, bo w Niego nie uwierzyli. Bo to, że ogólnie wiedzą, że jest gdzieś Bóg, wyczuwają, różnie tego Boga rozumieją, różne rzeczy o tym Bogu się opowiada, nie wzywają naprawdę, chociaż często się modlą, chociaż czasem chodzą do kościoła, chociaż różne rzeczy religijne robią, ale to nie jest wzywanie Zbawiciela, wzywanie Pana. A jak mają uwierzyć w tego, którym nie słyszeli? Mamy drugie pytanie z naszego tekstu. A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Powrócę jeszcze do przykładu z moim przyjacielem spod Warszawy. Ja wtedy się do niego odezwałem, wezwałem go na pomoc w tej mojej sytuacji, ponieważ parę lat wcześniej ktoś mnie z tym człowiekiem zapoznał. Ktoś kiedyś doprowadził do tego, żeśmy się spotkali, porozmawiali, potem wielokrotnie się spotykaliśmy, odbyliśmy kilka podróży razem. Zawiązaliśmy relację bardzo ważną na tamte lata dla mnie i w sytuacji, gdy byłem w potrzebie, mogłem go wezwać. Ja już go znałem, wiedziałem, że na niego można liczyć. To jest właśnie tak, jeśli chodzi o nasze wzywanie Pana naszego Jezusa Chrystusa i wiarę w Niego, że do tego dochodzi w pewnym procesie, który zostaje zapoczątkowany tym, że o nim usłyszymy, że usłyszymy Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Żeby uwierzyć w Niego, trzeba o nim usłyszeć. To proste, no nie? Wydaje się bardzo oczywiste. Albo jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A w Biblii Ewangelicznej jeszcze coś bardziej dobitnie. A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Bo można o Bogu usłyszeć, ale można Boga usłyszeć. Można o kimś usłyszeć, a można się z kimś spotkać i od Niego słyszeć bezpośrednio to, co On do nas mówi. Nawiązać osobistą relację. I to właśnie o to tutaj chodzi. Żeby uwierzyć, to trzeba usłyszeć Jezusa, usłyszeć Jego słowa, usłyszeć Go samego, a nie tylko o Nim. A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? To następne, trzecie pytanie z naszego tekstu. A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Bóg potrzebuje kogoś, aby zapoznawał z Nim nowych ludzi. Potrzebuje narzędzia, potrzebuje człowieka, który pójdzie jako Jego wysłaniec, jako Jego herold, pójdzie do innych i będzie mówił im o Jezusie. Mówiąc krótko, Bóg potrzebuje ewangelistów, ludzi, którzy będą składać świadectwo o Jezusie Chrystusie, będą opowiadać tak, żeby ludzie mogli usłyszeć o Nim. I tutaj chciałbym, byśmy przez chwilę pomyśleli o różnych możliwościach i sposobach, w jakich możemy głosić Ewangelię i zapoznawać ludzi z Jezusem. Jakie to są różne sposoby? Przede wszystkim jest to opowiadanie osobiste, składanie świadectwa o Jezusie w swoim środowisku. Jak Jezus dał nam się poznać, kim On jest dla nas, co On w naszym życiu robi, jak wygląda nasza relacja z Jezusem, jak On nas podtrzymał, wybawił z czegoś, jak nas napomniał w czymś. To są różne świadectwa, większe lub mniejsze z naszego życia, którymi winniśmy się dzielić z innymi ludźmi i tak przedstawiać ludziom Jezusa. Jest tak czasem w relacjach między ludźmi, że jeśli ktoś nam kiedyś bardzo pomógł, kiedyś nas poratował, myśmy go już poznali, to gdy spotykamy się z jakimś następnym człowiekiem w jakimś towarzystwie, przedstawiamy tego człowieka i mówimy: on mi kiedyś pomógł, on mnie poratował, on mi pożyczył, coś zrobił dla mnie dobrego. I tak przedstawiamy. I my, Pana Jezusa, winniśmy w każdych właśnie okolicznościach, gdy spotykamy się z ludźmi, przedstawiać, zapoznawać ludzi z Nim, naszym Zbawicielem. Innym bardzo ważnym elementem w tym głoszeniu Ewangelii, czyli niesieniu wieści o Jezusie i zapoznawania ludzi, żeby ludzie usłyszeli o Jezusie, jest to, żeby nasze życie praktyczne, życie nienaganne, wzorowe życie, bo takie powinniśmy życie prowadzić jako chrześcijanie, uczniowie Jezusa, żeby to wiązać z osobą Jezusa Chrystusa. Gdy się pojawia jakaś dobra rzecz w naszym życiu, coś dobrego żeśmy zrobili, żebyśmy czym prędzej przedstawili tu teraz Jezusa, bo Jezus jest niewidzialny, ale chodzi o to, żeby Go pokazać, przedstawić w naszym życiu, że to Jemu zawdzięczamy, że to On tak naprawdę poprzez nas działa. Oglądaliśmy z Gabrysią wczoraj film Sprawa Chrystusa. Jest tam taka scenka, kiedy w restauracji dziewczynka, córeczka tego małżeństwa, tego głównego bohatera filmu, chrztusi się, dławi i zaraz by już umarła, ale jakaś kobieta podbiega i mówi, że jest pielęgniarką i ona to wie, co zrobić i tam rzeczywiście wyratowała. Kula, którą ona połknęła, wypadła i uratowała dziecko. I tak matka, taka szczęśliwa, do tej kobiety się zwraca i mówi, ach, dziękuję, dziękuję. A ona mówi, nie, to nie ja, to Jezus. No jak Jezus? To byli ateiści w ogóle. Jaki Jezus? A mówi, ja miałam być zupełnie w innej restauracji dzisiaj. Ale to Jezus, bo on mnie prowadzi, on mnie tutaj skierował. I to proste powiedzenie o Jezusie przez tę kobietę w tej sytuacji tak weszło, tak się wkręciło w głowę tej bohaterki filmu, tej kobiety, że ona już nie mogła się od tego, że Jezus jej, ona nie wierzy w Jezusa, a Jezus jej pomógł. Kto to jest w ogóle? No i tak się zaczęła jej droga do zbawienia, tak została chrześcijanką. No, więc widzicie, czasem jest tak, że nam się coś dobrego uda zrobić i gotowi jesteśmy wypiąć pierś, że my jesteśmy tacy dobrzy, żeśmy tacy użyteczni. No skromnie czasem powiemy, o każdy by tak zrobił. Ale to jest okazja, to jest możliwość, żeby powiedzieć o Jezusie. Jeśli cię chwalą w pracy, że tak sumiennie pracujesz, że byłaś taka pomocna, czy byłeś taki użyteczny, to możesz zawsze powiedzieć, to dlatego, że Jezus w moim sercu zamieszkał. Bo ja z natury to jestem inny, ale On to sprawił. Jak jeszcze możemy zapoznawać ludzi z Jezusem, aby oni mogli usłyszeć o Jezusie? W ten sposób, że zapraszamy na nabożeństwa. Każde nabożeństwo, no dzisiaj jest trudniej, dzisiaj żeby kogoś zaprosić, to trzeba trochę odczekać, to trzeba to jakoś zaaranżować, bo jest ograniczona liczba uczestników nabożeństwa. Ale zaproszenie ludzi do społeczności ludu Bożego, zaproszenie ich na grupę domową, zaproszenie ich tam, gdzie się gromadzą ludzie wierzący, to jest okazja, żeby ludzi zapoznać z Jezusem, bo gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu, On jest pośród nich i ludzie mogą się zapoznać z Jezusem przez takie spotkanie z ludźmi, Jego uczniami. Czasem trzeba i można celowo wybrać się do jakiegoś krewnego dalekiego, czy do jakichś znajomych, z którym kiedyś mieliśmy tam do czynienia, albo w młodości, albo jeszcze przed nawróceniem i odbyć podróż taką specjalnie, żeby porozmawiać o Jezusie, żeby przedstawić Jezusa, który w nas zamieszkał, który jest naszym Panem, naszym Zbawicielem. Można też odbyć jakąś podróż misyjną, wybrać się na jakieś pole misyjne. No są takie różne możliwości. Duch Święty czasem może nas skierować, że mamy pojechać gdzieś nawet na długi czas, zostawić swoje zadania, wziąć jakiś urlop i głosić tam Ewangelię, zapoznawać ludzi z Jezusem. Najbardziej dzisiaj wydaje się popularną i łatwą możliwością zapoznania ludzi z Jezusem jest aktywność w internecie. Naprawdę to jest dzisiaj narzędzie, które bardzo pomaga docierać do ludzi i zapoznawać ich z Panem Jezusem. Obecność na tych portalach społecznościowych daje szerokie możliwości, żeby nie wychodząc z domu, bo przecież dzisiaj wielu ludzi nie wychodzi z domu, bo nawet zabraniają im wręcz, żeby wychodzili z domu, można do nich dotrzeć i zapoznawać ludzi z Jezusem. I chciałem dzisiaj tak serdecznie was do tego zachęcić, żebyśmy uaktywniali się, jeżeli mamy dostęp do internetu, żebyśmy się uaktywniali i głosili Jezusa, by ludzie mogli usłyszeć o Jezusie. I chciałem tutaj przy tej okazji troszkę zniechęcić niektórych z nas do tego, żeby tam wklejać jakieś obrazki, nie wiadomo co, albo uaktywniać się tylko w ten sposób, żeby pokazać, cośmy jedli na śniadanie, albo gdzie byliśmy na spacerze i takie różne pierdółki, przepraszam za słowo, bo to szkoda czasu na to. I niektórzy bracia i siostry, dojrzali chrześcijanie, chlubią się tym, że oni w ogóle nie są w internecie, bo to w ogóle, jakby to było grzechem. Może byłoby grzechem, gdyby marnować czas w tym internecie właśnie na takie wklejanie obrazków różnych i jakieś takie bezsensowne informowanie ludzi o tym, że to zrobiłem i tamto zrobiłem, a potem tamto zrobię, a tego. Rzecz w tym, żeby być, żeby się uaktywnić w celu konkretnym. Bo jak ludzie mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Więc możemy, jeśli nie mamy konta, czemu by sobie nie założyć konta na Facebooku czy tam na gdzie jeszcze może i przedstawiać Jezusa. I nie to, że będziemy udostępniać innych cały czas, bo trzeba uważać z tym udostępnianiem, bo to udostępnianie czasem może nie tylko ludzi nie doprowadzić do rzeczywistego poznania Jezusa, tylko doprowadzić ich do jakiegoś większego jeszcze zamieszania i niewiedzy w ich życiu. Ale można, i do tego serdecznie chciałem zachęcać nas wszystkich, młodych i starszych, żebyśmy coś od siebie każdego dnia napisali. Napisali coś od siebie, co będzie przybliżało innym ludziom Jezusa. Można to zrobić, można się temu poświęcić. Można, bo my jesteśmy tu dzisiaj, omawiamy te pytania, które pokazują proces, jak ludzie dochodzą do tego, że wzywają imienia Pańskiego i są zbawieni. Na tej drodze jest ten punkt, że ktoś musi ich wcześniej zapoznać, żeby usłyszeli o Jezusie. Więc każdy z nas może być również i w ten sposób ewangelistą. Może głosić innym Jezusa, opowiadając, przedstawiając Jezusa w swoim własnym życiu. Wystarczy czasem jedno zdanie. Dzisiaj rano byłam smutna, bo to, bo tamto. Ale zwróciłam się do Jezusa, otworzyłam Biblię i Słowo Boże do mnie przemówiło i mnie rozradowało. To Jezus sprawił, to Duch Święty sprawił. Można czy nie? Mamy takie różne stany, że byliśmy smutni i potem jesteśmy radośni. Mamy takie stany, żeśmy czegoś nie wiedzieli i nagle eureka i już teraz rozumiemy, co się w naszym życiu wydarzyło. Jest tak. Wielu z nas coś takiego przeżywa. Wciąż na nowo przeżywamy to. I trzeba by się dzielić, mówić o Jezusie przy tej okazji. Róbcie to, bracia i siostry. Róbcie, wykorzystujcie to narzędzie, bo te czasy, w jakich jesteśmy, te czasy ograniczenia kontaktów, to jest możliwość, żeby się uaktywnić w internecie, żeby przybliżać Jezusa. Po to, myślę, to narzędzie jest dostępne także dla ludzi wierzących, żeby z tego skorzystali. Żebyśmy odpowiedzieli praktycznie na to pytanie, lecz jak będą mogli usłyszeć, jeśli im nikt jego nie głosi? Ty i ja możemy to robić. Możemy to robić na różne sposoby. Dzisiaj parę słów powiedziałem o tym, że możemy to robić też przez internet. Jeżeli mamy dostęp do internetu, to róbmy to, proszę. to bądźmy aktywni, to odzywajmy się, nie tylko podglądajmy, co inni robią, żeby ich skrytykować. I nie róbmy to pod jakimś tam nikiem, pod jakimś pseudonimem, pod jakąś ksywą, tylko wydawajmy otwarte świadectwo. Ja, Marian Biernacki, wierzę w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj z Nim rozmawiałem, dzisiaj czytałem Jego Słowo, dzisiaj przeżyłem coś, co jest okazją do tego, że mogę o Jezusie parę słów powiedzieć dla innych i innym dać możliwość, żeby usłyszeli o Jezusie Chrystusie. Ale mamy ostatnie pytanie, które chcemy dzisiaj omówić. A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? A może to o to się tu rozbija problem? No bo jak mają zwiastować, jak mają zapoznawać, mówić od Jezusa, wypowiadać słowa Jezusa, występować w imieniu Jezusa, jeśli nie zostali posłani? No jeśli ktoś nie został posłany przez Jezusa, a wypowiada się w imieniu Jezusa, to czyni bezprawie, tak czy nie? I tak niektórzy będą właśnie kiedyś słyszeli te słowa, mówiąc: Panie, my w Twoim imieniu to i tamto żeśmy robili. A Jezus powie: to bezprawie żeście robili, ja was nigdy nie znałem. Więc jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Wiemy, że pierwszymi wysłannikami Jezusa Chrystusa byli apostołowie. Oni otrzymali ten mandat, otrzymali tę licencję, żeby iść i głosić. Gdy Chrystus Pan złożył ofiarę za grzech świata, wstąpił do nieba, zesłał Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, wtedy oni rozpoczęli swoją misję. Jezus mówił: nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż zostaniecie napełnieni Duchem Świętym. I gdy to stało się, to oni wtedy ruszyli. To napełnienie Duchem Świętym było potwierdzeniem Bożym, taką licencją Bożą, nadaniem mi tego prawa do tego, żeby w imieniu Jezusa Chrystusa występowali i głosili Ewangelię. I w Jana 3,34 czytamy: albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. To jest wielka myśl, którą Pan Jezus wypowiedział. Ten, którego Bóg posyła, on mówi od Boga. A dlaczego tak może być? Ponieważ Bóg udzielił mu ducha, udzielił mu swego ducha i on może głosić. Taka jest prawda, że napełnienie Duchem Świętym wzbudza w człowieku nieodpartą chęć, potrzebę mówienia innym o Jezusie, zapoznawania innych z Jezusem. Czyż nie? Wielu z nas zna to uczucie, że jak widzisz nowego człowieka, jesteś w jakiejś nowej sytuacji, to cię, chciałem powiedzieć, korci, bo to byłoby złe słowo, ale masz w sobie tę wielką potrzebę, żeby powiedzieć mu o Jezusie. Nie przepuścisz, nie zmarnujesz tej okazji, żeby mu nie powiedzieć o Jezusie, który zamieszkał w tobie. W Dziejach Apostolskich czytamy 4,20: my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Powiedział Piotr i Jan, gdy im zakazywano mówienia o Jezusie. To jest niemożliwe. Nie zamkniecie nam ust. My nie możemy. To, co widzieliśmy, to, co słyszeliśmy, czego dotykaliśmy, czytamy w pierwszym liście Jana, to wam mówimy. Musimy to mówić. Mamy tę potrzebę wielką. Duch Święty sprawia, że w człowieku coś takiego jest. I tu jest ta tajemnica posłania Bożego. Jeśli ktoś nie jest posłany, żeby mówić o Jezusie, aby ludzie mogli usłyszeć o Jezusie, to będzie zajmował się tymi różnymi głupotkami, będzie w internecie pokazywał to i tamto, jakieś obrazki, jakieś ptaszki, jakieś coś tam, albo będzie się zajmował koronawirusem w nieskończoność, jak to Patryk mówi, że już człowiekowi czasem mdłości zbiera, że ciągle ten temat, czy to prawda, czy nieprawda, czy to jakaś ściema i tak, i tym jest, i to będzie to młócił i młócił, mdła, a ludziom trzeba powiedzieć o Jezusie trzeba. I mamy różne możliwości, żeby to robić. Ale robią to ci, którzy są posłani, ci, których w sercach zamieszkał Chrystus. Ci, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, oni każdego dnia będą szukać możliwości. Ciśnie mi się taki przykład o pewnym człowieku, który postanowił przed Bogiem, że każdego dnia powie komuś o Bogu. I przyszedł jeden dzień, jakiś deszczowy to był dzień, i on już był w łóżku i sobie uświadomił, że dzisiaj nikomu nie powiedział o Jezusie. Była 23 czy tam która. Ubrał się chłopina, poszedł na ulicę, deszcz i tak lżywej duszy nie było, ale policjant jakiś przechodził. I dorwał go i mu powiedział o Jezusie. I ten policjant się nawrócił. To jest prawdziwa historia. Chodzi o to, żebyśmy mieli w sobie tę myśl, a jeśli jej nie mamy, to byśmy zaczęli wołać: o Panie, poślij mnie. Oto jestem, jak wołał Izajasz, poślij mnie do moich bliskich, do moich znajomych. Poślij mnie do moich znajomych na Facebooku, poślij mnie, abym im opowiedział o Jezusie. Będę chciał ich mieć jak najwięcej i nie będę się wstydził tego, że mam 1000 znajomych na Facebooku, bo do 1000 ludzi mogę dotrzeć i mówić im o Jezusie i przypominać ich, i budować ich, żeby też Jezusa poznali. A więc mamy, słuchajcie, czterostopniową ścieżkę inicjującą zbawienie w kolejnych osobach. Odwrotnie patrząc, to po pierwsze Bóg posyła nas, abyśmy głosili Ewangelię. Bóg wysyła ciebie i mnie, żebyśmy głosili Ewangelię. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, napełnionymi Duchem Świętym, to jesteśmy wysłani, jesteśmy Jego wysłannikami, by głosić Ewangelię. I prośmy Boga, aby Bóg udzielał nam ducha bez miary, aby każdego dnia na nowo napełniał nas Duchem Świętym, żebyśmy mieli w sobie tę potrzebę, żeby komuś nowemu powiedzieć o Jezusie albo przypomnieć staremu, już znajomemu o Jezusie, żebyśmy mieli w sobie wewnętrzne przynaglenie, że to może być ostatnia możliwość, ostatnia okazja, że to może jest moje ostatnie spotkanie z tym człowiekiem, żeby mu powiedzieć o Jezusie. Drugie, kiedy zwiastujemy, ludzie słyszą o Jezusie. Bo nie słyszą, jak nie mówimy. No takie to proste, jak na szkółce niedzielnej, prościej by nie można było tego powiedzieć. I tutaj właśnie tak apostoł Paweł to tłumaczy. Ludzie słyszą, gdy zwiastujemy. Dlatego trzeba nam wynajdywać rozmaitych sposobów, korzystać z różnych możliwości, żeby wciąż zwiastować, żeby się nie zatrzymać w tym zwiastowaniu, żeby ludzie z naszych ust wciąż słyszeli, żeby nasze życie wciąż głosiło im Ewangelię. Następny etap. Słysząc Ewangelię, niektórzy ludzie zaczynają wierzyć, bo usłyszeli, więc zaczynają wierzyć. Nie wszyscy oczywiście. Bóg jednym otworzy serce, a innym nie otworzy serca. To jest ta tajemnica, o której nieraz rozmawiamy i to już nie jest nasza sprawa. Nasza sprawa to jest głosić. Na różne sposoby głosić z wiarą, z nadzieją, że niektórym, przynajmniej niektórym, Bóg otworzy serce dla Słowa Bożego, dla Ewangelii. I czwarty ten etap, gdy ktoś uwierzy zwiastowanej Ewangelii, zaczyna wzywać imienia Pańskiego. Każdy zaś, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Zamknęło się? Jaka mądrość Słowa Bożego? Jakie to proste z jednej strony, a z drugiej strony wymagające od nas zaangażowania. Gdy coś takiego następuje, gdy ktoś z naszego otoczenia, kogo zapoznaliśmy z Jezusem, komu głosiliśmy o Jezusie, przybliżyliśmy Jezusa i on uwierzył w Jezusa i zaczął wzywać imienia Pańskiego i został zbawiony i przyjął dar zbawienia, jaka to jest wspaniała chwila, jakie uczucie, gdy taki człowiek już poznał Jezusa. On jest wdzięczny Bogu, wdzięczny nam, wdzięczny Bogu za nas, żeśmy mu głosili Ewangelię. Nieraz słyszymy takie świadectwa. Ja noszę w swoim sercu wdzięczność Bogu za te osoby, które mnie kiedyś głosiły Ewangelię. I tak każdy z nas, no nie? Że ktoś poświęcił nam czas, że ktoś nas nie zostawił, że wciągle nam mówił. Mało tego, to też czeka nas chluba przed obliczem Bożym z powodu tego, żeśmy ludzi zapoznawali z Jezusem, żeśmy przybliżali im Jezusa. Dlatego też czytamy, jakże piękne są stopy, albo w innym przekładzie nogi tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Jest w tym coś pięknego. Nie chodzi o to, że nogi są same w sobie są piękne, chociaż czasem są, ale czasem są brzydkie, z żylakami, czasem są jakieś powykrzywiane, czasem nie zawsze ładnie pachnące, ale w tym sensie, że te nogi przyniosły mi Ewangelię, są piękne. Są piękne. Dzięki Bogu za takie nogi, które się trudzą, które chodzą, które docierają wciąż do nowych osób, aby im głosić Ewangelię. I tutaj bardzo ważna myśl, którą powinniśmy przyjąć i zrozumieć, że głoszenie ludziom Ewangelii jest naszym udziałem w Bożym działaniu, w zbawczym działaniu Boga względem innych ludzi. To jest niezwykle ważna prawda, że Bóg chce nas używać do tego, aby swoją wolę, swoje zbawienie okazać dla innych ludzi. I to, żeśmy ostatnio, gdy w środę rozważaliśmy początkowe wersety pierwszego listu do Tesaloniczan, żeśmy na tę prawdę natrafili. I chciałem, żebyśmy to też zobaczyli, jak to było w przypadku służby apostoła Pawła i zboru w Tesalonikach. Przypomnijmy sobie te słowa. Wykład jest w internecie, można posłuchać. Modlimy się o was, wiedząc, bracia ukochani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż nasza dobra nowina dotarła do was. Widzicie to? Nie tylko w słowie, ale także w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wiecie przecież, jak Bóg ze względu na was używał nas pomiędzy wami. I wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście słowo. Tu faktycznie to się zamknęło, to co żeśmy przez te kilkadziesiąt minut mówili. Właśnie to jest ta współpraca w Bożym dziele zbawienia. Bóg chce zbawić kolejne osoby. Bóg chciał zbawić mieszkańców Tesalonik, ale żeby to zrobić, użył tych ludzi, Pawła i jego towarzyszy. I oni tam dotarli, oni przybliżyli Chrystusa i uwierzyli. I tak się dzieje do dzisiaj, tak jest i teraz, tak jest w naszych czasach. Dlaczego nazwałem te pytania pytaniami zbawiennymi? No bo właśnie, po pierwsze, pójście wyznaczoną przez te pytania drogą doprowadza kolejne osoby do zbawienia. Jeżeli nie pójdziemy tą drogą, zatrzymamy, to ktoś obok nas nie usłyszy o Jezusie, nie uwierzy w Niego i nie zacznie wzywać Jego imienia. I my ponosimy wtedy odpowiedzialność za to, żeśmy tego nie zrobili. Te pytania pokazują zbawienną drogę, gdy tą drogą pójdziemy. Jeżeli to robimy, to tak się zaczyna dziać, to tak się dzieje. Po drugie, dlatego nazwałem te pytania zbawiennymi, ponieważ okazują się one zbawienne również dla nas samych. Bo jeżeli zostaliśmy posłani przez Pana, a nie idziemy, a tego nie robimy, siedzimy, bimbamy sobie, zajmujemy się jedzeniem, piciem, spaniem, oglądaniem telewizji, gadaniem o koronawirusie, czy to prawda, czy nie, to poniesiemy odpowiedzialność za to, bo apostoł Paweł napisał, bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, powinnością. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował człowieku. Jeżeli mija tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, a ty masz możliwości, spotykasz się i z tym, i z tamtym, i w pracy, czy na ulicy, czy gdzieś tam, i w tym internecie odpalasz, i tego Facebooka odpalasz, i kogoś jeszcze, i przez tydzień, przez dwa na twojej tablicy nie ma żadnego twojego świadectwa o Jezusie, nic nie mówisz o Jezusie, to biada ci, że jeśli Ewangelii nie zwiastujesz, chyba, że nie jesteś posłany albo posłana. To rób sobie, co chcesz. Ale jeśli należysz do Jezusa, jeżeli kochasz Go, jeśli On napełnił cię Duchem Świętym, to czujesz, że coś jest nie tak, prawda? To czujesz, że trzeba by coś zrobić, trzeba by się uaktywnić, trzeba by zacząć mówić o Jezusie, pokazywać Jezusa, przybliżać Jezusa. Bo jak ludzie będą wzywać imienia Pańskiego w sposób zbawienny, że będą zbawieni, jeśli nie ma tego, kto by im głosił? Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Chociaż, czytamy dalej, chociaż tak jest, nie wszyscy dali posług dobrej nowinie. Izajasz wręcz pyta, Panie, kto uwierzył naszemu przesłaniu? Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. I trzeba z pokorą to przyjąć, że tak jak było w sytuacji służby proroków Starego Przymierza, tak jak było w służbie Pana Jezusa, Jego apostołów, nie wszyscy jednakowo dają posłuch. Ale to nie zwalnia nas i w żaden sposób nie powinno w nas wyłączyć tej pasji, żeby innym przybliżać Jezusa, żeby głosić, wciąż głosić. Dlatego dzisiaj chciałem wezwać nas tutaj zgromadzonych, was, bracia i siostry, oglądający nas, łączący się z nami w czasie tego nabożeństwa. Chciałem nas wszystkich wezwać do dzieła. Do dzieła. Jest czterostopniowa droga prowadząca ludzi do wezwania Jezusa, które prowadzi do zbawienia. My możemy i powinniśmy w tym wziąć udział. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Niech ona będzie głoszona przez nas również. Miejmy w tym udział. Niech każdy z nas pomyśli, że ja, prosty człowiek, mogę mieć udział w tak wielkim planie zbawienia. Mogę wziąć w tym udział przez to, że komuś z mojego otoczenia będę opowiadać o Jezusie, że będę przybliżać Jezusa moim życiem. Chwała nas czeka. Wielkie wyróżnienie nas czeka. Dlatego do dzieła, na różne sposoby głośmy Ewangelię, bo to nasze głoszenie jest częścią, jest integralnym elementem Bożego planu zbawienia innych, wciąż innych ludzi. Zgoda? Przyjmujemy to słowo? Przyjmijmy. Jest jeszcze sporo miejsca, przestrzeni do głoszenia Ewangelii. Wykorzystajmy ją. Wykorzystajmy każdą taką możliwość. A teraz posłuchamy pieśni, którą nam zaśpiewają Noemi i Asia. A potem, jak posłuchamy tej pieśni, powstaniemy i pomodlimy się. Zgłosimy się Panu, że chcemy przybliżać innym Jezusa. Może przeprosimy Go za naszą bierność. Może tak trzeba, bo może ktoś rzeczywiście jakoś przestał głosić Ewangelię, przestał mówić innym o Jezusie.